Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. Jestem konsultantem, edukatorem i właścicielem firmy konsultingowej oraz agencji marketingowej Digitalk. Pomagamy firmom sprzedawać więcej, promować się lepiej oraz poukładać swoje organizacje. W programie raz na tydzień dzielę się wiedzą i doświadczeniem na temat prowadzenia i promowania biznesu, zwiększania sprzedaży i skutecznego marketingu, bazując na przykładach z własnej codziennej pracy, projektach mojego zespołu, a czasami również zaproszonych gości. Jeżeli chcesz rozwinąć swoją firmę, wdrażając skuteczne i konkretne działania marketingowe i sprzedażowe, ten program jest dla Ciebie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. W tym tygodniu ponownie zapraszam Cię na rozmowę z Tomkiem Pałaszem, którego poprzednio poznaliśmy od strony jego sklepu internetowego i jego historii klocki.edu.pl. Z Tomkiem rozmawiało nam się tak dobrze, że zaprosiłem go do rozmowy raz jeszcze, a tym razem do rozmowy, która wyjdzie od wątku, w którym w zasadzie od którego nasza znajomość się rozpoczęła, ponieważ Tomka poznałem na jednej z konferencji jako zapalonego LARPowca. LARP to, jak sobie to określiliśmy z Tomkiem, gra wyobraźni dziejąca się na żywo. Jeżeli nie wiesz, czym ona jest, to z tego odcinka na pewno się dowiesz, jak potężna nisza rynkowa i jak popularny wbrew pozorom jest to w Polsce temat, a jednocześnie w kontekście czysto biznesowym zobaczysz, jak w oparciu o własną pasję do czegoś takiego jak właśnie LARP zbudować, tudzież rozwinąć wspólnie z wspólnikiem sklep internetowy kierowany do właśnie pewnej specjalnej niszy. Biorąc pod uwagę, że Tomek ma za sobą kilkunastoletnią historię budowania już jednego e-commerce'u, bardzo mocno przepytywałem go w zakresie tego, jakie rzeczy, które udało mu się to przez tyle lat wypracować w pierwszym sklepie, wdrożył do rozwoju drugiego, a które z tych rzeczy, które działają w jednym, na przykład w drugim, nie sprawdziły się w ogóle. Zaczynajmy. Tomku, pamiętasz, jak się poznaliśmy w ogóle?
Tak, to wciąż jeszcze pamięć mi trzyma, powiem ci.
Nie, mnie też dalej trzyma, bo to wracając do twojej postury Kingpina, siedzę sobie na afterparty jednej z bardziej znanych konferencji i nagle naciera na mnie, no bo wiesz, będąc mężczyzną takich gabarytów słusznych, to ty już nie idziesz, ty już kroczysz. Więc jak nakroczyłeś na mnie, zaczęliśmy rozmawiać o dwóch wątkach. Pierwszym było narzekanie na agencje reklamowe, co ja kocham robić, bo lubię kochać, kalać własne gniazdo. A drugim szybkim jest pasja, która jest tak nietypowa, że ty ją też przekułeś w biznes, o czym słuchacze usłyszeli już we wstępie i to jest powód naszej dzisiejszej rozmowy, ale należy wyjść od tego samego wątku tej pasji, którą są LARPy. I teraz powiem w ten sposób. Myślę, że wiele osób, z czym się pewnie też częstokroć stykasz, które nas w tej chwili słucha bądź ogląda, nawet nie ma pojęcia, czym jest LARP. Więc czy możesz powiedzieć pokrótce, jakbyś to zdefiniował?
Ja nie czuję się jakby bardzo uprawniony do tego, żeby definiować to z ramienia eksperta, dlatego że moje LARPowanie, w cudzysłowie już spolszczony ten wyraz, trwa niecałe tam 2 lata czy 2,5 roku. Ja dość późno te LARPy odkryłem i absolutnie nie wyrastam, nie jestem ekspertem. Natomiast LARP, czyli Live Action Role Playing Game, czyli no, czyli co? Czyli bawimy się w pewne, w taki trochę teatr, bo diagnozy tego, czym jest LARP i elaboratów na ten temat oraz dyskusji akademickich na internecie można znaleźć całe masy i to wypowiadają się ludzie, którzy... Dla mnie LARP jest odskocznią. Dla mnie jest czymś, czego szukałem, bo nie wiedziałem, że tak można. Tak jak gramy w gry role-playing games, czyli Diablo, czy Heroes of Might and Magic, no mój ukochany.
Ach, Heroes.
To są gry, gdzie wcielamy się w kogoś innego, czyli gramy pewne role. No, role-playing game, czyli gramy pewne role. Live action oznacza, że gramy tu i teraz, czyli jesteśmy w jakiejś grze, która jest wykreowana przez nas. Oczywiście grają tam również osoby, które to kreują, czyli tak zwani NPC, czyli osoby, które zajmują się kreowaniem samej gry albo nadzorowaniem jej, troszeczkę jak mistrzowie gry. Ludzie, którzy są jakby w tym temacie, będą wiedzieć, kim jest mistrz gry. Więc w samym LARPowaniu są mistrzowie gry, są NPC, jesteśmy my jako grający i tak jak... Nie wiem, kto już to powiedział. Gra jest nieprawdziwa, ale emocje są prawdziwe.
To można by tak, wiesz, próbując znaleźć jakąś prostą analogię dla osoby, która totalnie jest niegrowa, to powiedziałbym, że jak ktoś kojarzy Wiedźmina 3 i po prostu jest to gra, w której ty jesteś jakąś postacią, wchodzisz z innymi w pewnym tak zwanym settingu, czyli na przykład średniowiecze, przyszłość, świat po apokalipsie i tak dalej, to takim doświadczeniem przeniesionym na żywo z elementami teatru albo nawet na pewnej teatralności opartym jest właśnie LARP. Po prostu spotykacie się na żywo.
LARPów jest też wiele rodzajów. Ja myślę, że generalną zasadą jest to, że spotykamy się i gramy pewne role i nie do końca wiemy, akurat w tym, który ja lubię, dokąd te role nas doprowadzą. Czyli są pewne wiadome, ale są, bo w teatrze wszystkie są w zasadzie wiadome, poza tym, że jeśli widzimy ten spektakl drugi raz, to ten spektakl będzie z reguły taki sam, albo bardzo podobny. Pojawią się delikatnie inne emocje wśród aktorów na przykład, albo inaczej pewne sceny zagrane. W przypadku LARPów nie ma dwóch identycznych LARPów, dlatego że grają je ludzie i w zależności od tego, jak oni zachowują się podczas tej gry, oczywiście według ustalonych zasad. Są pewne zasady, kwestia bezpieczeństwa i inne rzeczy. Są dokumenty projektowe, na podstawie których gramy. To tak samo jak w grze. Możesz być kimkolwiek.
Wiesz, co to jest dla mnie fascynujące, no bo ja na przykład jestem graczem. Kocham grać w gry komputerowe, gram od dziecka, gram do dzisiaj, ale dalej, mimo że jest to obecnie chyba najbardziej dochodowa gałąź rozrywki, jest pewna stygma związana z byciem graczem. Tak jak ten słynny mem, będę grał w grę Tomb Raider, taki jest wizerunek. Oglądasz sobie jakieś trudne sprawy i tam jest dziecko zamknięte w piwnicy.
No i potem fobie się pojawiają i uzależnienia i w ogóle inne.
Oczywiście, oczywiście. Więc nawet gry, będące już naprawdę elementem mainstreamu, dalej są stygmatyzowane i myślę, że niżej, poza ewentualnie modą po Stranger Things na roleplaye, będą jeszcze w tym momencie LARPy, co oznacza, że jest to bardzo niszowe środowisko. Teraz powiedz mi jedną rzecz. Jak wydawałoby się, wiesz, stateczny mężczyzna, ojciec rodziny, człowiek biznesu z wieloletnim doświadczeniem, nagle ląduje w świecie LARPowców? Jak do tego doszło?
Mamy takiego mema, gdzie w lesie facet leta przebrany za różową świnkę z mieczem i jest napis u góry, co robisz, larpuje. Natomiast to jest też definicja tego, że możesz być kim chcesz. Tych larpów jest cała masa. W aktorstwie, to jest też na skraju aktorstwa, na skraju wrzucania emocji. Możesz grać role crossowe, możesz być mężczyzną, kobietą. Ja zawsze mówię, że chciałbym zagrać piękną księżniczkę. I większość larpowców mówi... Większość LARPowców mówi: Tomek, no damy radę, tylko też musisz przekonać innych, że jesteś tą piękną księżniczką. Mówię, no wiesz, Kingpina jest łatwiej mi zagrać, tak jak powiedziałeś, bo po części jak wystarczy, że ubiorę setting odpowiedni.
Warunki fizyczne.
Tak, więc mnie zawsze fascynuje w LARPach również to, że mogę być kimkolwiek, i to jest pierwsze. Jak do tego trafiłem? No ja jestem osobą poszukującą. Ja szukam różnych emocji i różnego poziomu tych emocji. Poza tym, że zajmuję się klockami dla dzieci, gdzie te emocje są już po części nie korelują z moją posturą, tak jak powiedziałeś, no jak taki facet się zajmuje klockami? Ja też to słyszę. Że jak taki facet? No dlaczego nie? Jaka to jest różnica? Ja lubię te emocje. Więc osobą poszukującą wśród różnych hobby, które miałem przez lata, przyjeżdżałem na motocykle, tatuaże, no różnego rodzaju tenisy, badmintony i inne rzeczy, gdzie tak, słomiany zapał grał dużą rolę. LARPy wciągnęły mnie totalnie. One wynikają...
Ktoś ci o tym powiedział, usłyszałeś coś o tym?
Zobaczyłem na internecie, tak, ktoś mi powiedział. Na początku wyniknęło to, że znajomy mojej koleżanki jest mistrzem gry i gra w RPG-i takie papierowe, których ja zupełnie nie znam, nie rozumiem i nigdy nie grałem. Mm-hmm. To one wynikają też troszeczkę z tego, że ja wyrosłem ze świata fantasy. Dla mnie Tolkien to jest klasyka. Ach. Ja Wiedźmina czytałem wtedy, kiedy Wieża Jaskółki jeszcze nie wyszła, bo Sapkowski jej nie napisał i czekałem pod Empikiem w Częstochowie po to, żeby tą książkę kupić na premierze. To wiem, że jest archaizm dinozaurów, ale tak faktycznie było. W związku z tym ja ten świat fantasy bardzo lubię i no Heroes of Might and Magic, oczywiście wszystkie, pierwszego Diablo i lubię, czyli lubiałem grać rolę.
Fantastyka jest ci bliska.
Bardzo jest mi bliska. Fantasy, science fiction troszeczkę mniej, chociaż też mi się podobają niektóre rzeczy. I na którymś, no sam wiesz, jak Facebook działa. Zacząłem wyszukiwać LARPy i inne rzeczy, to pojawiła mi się jedna z firm, która produkuje stroje. I zapragnąłem mieć taki strój. No więc jak się nie mogę przebrać? Tylko nie zależało mi na stroju, który wygląda jak strój cosplayowy, chociaż szanuję tych ludzi. Nie zależało mi na stroju festiwalowym, tak jak przebieramy się czasem na Sylwestra. Uh-huh. Jakieś takie fatałaszki, tiule i to tak wygląda, trąci myszką, powiedzmy, nie jest najlepiej.
No wygląda tanio po prostu,
wygląda tanio. Mnie się podobało to, że akurat w tamtym, wtedy bardzo na fali w Polsce był Wiedźmin i no on wciąż jest, tak, natomiast no, wciąż było to na takiej zasadzie, że jednak Wiedźmin 3 i gra i CD Projekt i Sapkowski, no to jest nasza epopeja narodowa zaraz po potopie dla mnie. No bo to Sapkowski stworzył cały świat, tak jak Tolkien stworzył swój świat. Rzadko któremu z autorów udaje się stworzyć. No powiedzmy, Duna jest takim światem, Gwiezdne Wojny, Tolkien i Wiedźmin. Jest jeszcze kilka pewnie innych, no, rosyjskich, jakiś Metro i tak dalej, ale generalnie stworzenie świata przez autora...
Uniwersów generalnie.
Tak, uniwersów jest czymś cudownym. Zobaczyłem strój, zapragnąłem taki strój mieć i nawet nie wiedziałem, że są larpy. I oni powiedzieli, że mi zrobią taki strój. Przyjechałem na pomiary.
A jaki to był strój? W sensie tej księżniczki, którą chciałbyś być?
Ja chciałem strój mocno uniwersalny, bo ja jestem mocno pragmatyczny, więc chciałem mieć taki strój uniwersalny, w którym bardziej wydawało mi się, że będę paradował na zasadzie misia na Krupówkach. Chciałem mieć na zasadzie fanaberii, że mam. Ja w domu mam na przykład odnowione Commodore 64 w kolorach swojej firmy. Też z powodu, że lubię mieć, ale też z powodu tego, że bardzo mi się to podobało i czułem do tego sentyment. Tutaj nie był sentyment. Tu chciałem mieć taki strój, bo mi się to podobało. No i oni jak zobaczyli moją posturę...
Uwaga, strój kogo?
To uniwersum jest dość skomplikowane, dlatego że w przypadku larpów niektóre stroje są mocno uniwersalne. Ja wtedy zapragnąłem takiego stroju, który będzie bardziej uniwersalny, który będzie również dla settingu Wiedźmina, ale no nie ukrywajmy, setting Wiedźmina, setting Gry o Tron, setting Tolkiena w przypadku rycerzy czy tych ludzi, którzy siedzą w karczmie, jest mocno zbliżony estetycznie. Więc ja mam napierśnik, mam zbroję ze skóry, mam karwasze, to są rzeczy, które są tu na rękach, rękawice, mam tasety odpowiednie na nogi, mam też zbroję, przeszywanice, klasyczną, taką średniowieczną. To jest strój średniowiecznego rycerza, żeby mocno uogólnić. Natomiast on miał być bazą do kilku innych strojów, bo do tego settingu, jak każdy widział pewnie Wiedźmina, może nie w settingu Sapkowskiego, ale bardziej w tym, co się w tej chwili dzieje, to mój setting, czyli ubiór, czyli outfit, jest podobny do tego, co się dzieje w Wiedźminie. I on jest mniej więcej, to jest duży, skórzany. Ja zapragnąłem, wyskoczył COVID, udało się to zrobić półtora roku i potem dowiedziałem się od tych ludzi, faktycznie to jest śmieszne teraz, jak na to patrzę, że takie settingi są po to, żeby brać udział w larpach, czyli przebierać się za kogoś innego, mówiąc kolokwialnie, jak moi znajomi, którym tłumaczę, czym są larpy, czyli biegacie po lesie w tych zbrojach. Więc no w sumie tak, też. Więc tak to powstało i tak zaczęło się dość trywialnie. No wniknęło tu z RPG.
A co cię skłoniło, żeby wziąć w tym udział? Bo wiesz, jednak jest znów ponownie pewien dystans między fajny strój, chciałbym taki mieć, ponieważ zbieram różne dziwne rzeczy typu przerobione pod swoje kolory Commodore, to jednak będę tym gościem biegającym po lesie, tłukąc patykiem w...
Bardzo chciałem poznać te emocje, dlatego że ci ludzie, którzy robią te stroje, którzy robili te stroje w tamtym czasie, które robimy te stroje, przepraszam, za chwileczkę o tym będzie, oni są mocno zakorzenieni w samym larpowaniu, czyli odgrywaniu roli. Graliśmy wtedy duży larp bitewny. To taki bitewny larp oznacza, że są dwie frakcje i między sobą
właśnie,
się biją.
Ludzie mogą sobie nie zdawać sprawy ze skali, bo to jest takie to
400 pytanie, osób, 400 osób w lesie, w dwóch frakcjach, po 200 osób w namiotach, wszyscy w pełnych kostiumach, łącznie z bitą monetą oraz karczmą w klimacie.
Zbudowaną specjalnie na potrzeby
tego. Bita moneta oznacza, że w samej grze posługujesz się monetą fabularną, którą wymieniasz na początku i wszystko, co się dzieje w samej grze bezpośrednio, związane jest z danym settingiem gry. Czyli jeśli jesteś kupcem, to grasz tam kupca i grasz go cały czas. Śpisz jako kupiec, przebierasz się jako kupiec. Oczywiście no, sanitariaty i inne rzeczy są naturalne, natomiast jeśli jesteś w świecie gry, to mówimy o zachowaniu miru. Czyli zachowuj się tak, jakbyś był w tej grze. Graj najlepiej dla innych, graj dla siebie najlepiej. Play to lift, kilka jest takich określeń typowo larpowych już, ale gramy dla innych, gramy dla siebie, jesteśmy w grze, my jesteśmy grą. Nie chciałbym tutaj przytaczać tej sytuacji, kiedy ta gra nazywa się Tron, ten film, w którym facet wskoczył do komputera, to przy larpach myślę, że jest troszeczkę podobnie, że nagle czujesz, że jesteś w środku gry i po pewnym czasie, przynajmniej ja na początku w tym pierwszym larpie, ja byłem tym ochroniarzem księcia. Miałem duży miecz, chodziłem, mówiłem jak ochroniarz i chciałem zagrać najlepiej tego ochroniarza, chociaż nie wiedziałem jak to grać. To nikomu to nie przeszkadzało, bo nikt mnie nie znał, ja nie miałem rozpisanego settingu. No nie wolno było mi wyjąć telefonu komórkowego i nagle wysłać SMS-a do żony, bo to momentalnie, no tutaj jest absolutny puryzm i katastrofa. Gdzie tu? Zachowaj mir, schowaj jakieś latarki w ogóle, nie? No bo jesteśmy w settingu średniowiecznym. Akurat tamta gra dotyczyła Warhammera, czyli takiego światopoglądu.
Generalnie LARP po prostu jest wspaniałą grą wyobraźni, realizowaną na żywo. Umawiamy się, że tworzymy jakiś świat.
To ta definicja wejdzie do Wikipedii. Jest grą wyobraźni, w której są żywi aktorzy i grają na żywo. Czyli troszeczkę jest w tym teatru, trochę jest w tym odgrywania i No możesz być kim chcesz.
I wiesz, teraz zadam pytanie, które może zabrzmieć ofensywnie, ale doskonale wiesz z naszych wcześniejszych rozmów i dlaczego właśnie też między innymi o tym chciałem powiedzieć, pytań. Żeby, no jak skoro miałeś, wykidajłe, chciałoby się rzec, to na pewno się tego nie boisz. Natomiast ile jest tam osób takich jak ty? No bo wiesz, jeżeli się właśnie mówi o tym stereotypie gracza, to mimo, że prawdziwy wiek gracza w Polsce również to jest osoba po 30, plus jest mniej więcej porówno rozkład płci, to też wielu ludzi dziwi.
To dziwne.
To tak samo są pewne stereotypy dotyczące innych środowisk. I teraz sobie wyobrażam, że jak ktoś słyszy o LARPach, czyli gry w grach wyobraźni na żywo, trzymajmy się tej prostej definicji, to myśli sobie, jakaś banda dzieciaków, bananów, pewnie z pieniędzmi od rodziców, przebiera się i chodzi. I jest tam jakiś taki jeden duży typ.
Biega
i biega razem z nimi i w ogóle po co. Więc to jest ciekawe, czy jest tam więcej takich ludzi, jak ty w rozumieniu, wiesz, ważnych ludzi biznesu, aktywnych zawodowo, raczej po 30 bądź po 40 nawet i tak dalej, czy nawet jeszcze starszych, a nie jest to tylko rozrywka dla dzieciaków.
Asekuracyjnie muszę powiedzieć, że powiem z własnego doświadczenia. No to
oczywiście.
Ta asekuracja jest dla mnie niezbyt konieczna, bo wiadomo, że wszystko mówi się z własnego doświadczenia, ale podkreślam, że moje doświadczenie nie jest jeszcze zbyt duże i ono wciąż rośnie. Ja byłem na kilku takich grach i tych gier też jest kilka różnych. To jest strasznie szeroki przekrój ludzi. My mamy LARPy, czy bywamy na LARPach, gdzie na jednym z ostatnich LARPów przyjechali ludzie z 18 krajów. LARP odbywa się po angielsku, odbywa się w wiosce Fantazy w Polsce, możecie sobie wygooglować, to jest piękne, klimatyczne miejsce w południowo-wschodniej części Polski. Żeby przybliżyć, jak to wygląda, to taki trochę biskupin, cały drewniany gród, wszystko w klimacie, rzeczki, jakieś chatki. Tam przyjechało około 60 osób z 18 krajów, żeby przez 4 dni wcielać się w wikingów w pełnym settingu ubrania na 5 klanach na tak zwane rokroczne spotkanie klanów wikińskich. Całość odbywa się w IX wieku, w związku z czym większość settingu jest z wieku IX. Jak wiecie albo nie wiecie, okres wikingów to jest bardzo krótki okres w dziejach. To jest około 150 do 200 lat jedynie takiej hegemonii, powiedzmy. Więc my odgrywaliśmy tam rolę i jeśli pytasz mnie o przekrój, no muszę to powiedzieć. Niektórzy mogli być moimi dziećmi, a mam lat 47 prawie. Niektórzy są ode mnie starsi. Nie mogli być moimi rodzicami być może. Natomiast znam osoby, które mają po 50 kilka, po 60 lat i też grają. Ewentualnie tam pomagały, występowały, bo nie wszyscy to są gracze. Są też NPC, czyli osoby, które grają dla innych, którzy tworzą grę. No jest cała obsługa i tak dalej. Jest to impreza na... Akurat tamta była na 100 osób. Powiem tylko reklamowo, że kolejna odbywa się na 100 osób, samych graczy i wysprzedała się w 2 dni.
I wiesz, i to aż się ciśnie na usta, bo ja znam z twoich zdjęć i różnych też opowieści, jak to wygląda, więc myślę, że jakość produkcyjna materiałów, które wy macie, jest wyższa niż Korony Królów.
Absolutnie, dlatego że kwestia jakby, no trzeba pamiętać też, że przy takich grach jest tak zwana autoryzacja stroju, czyli niektórzy przyjeżdżają w swoich strojach i tak większość jest, niektórzy kupują te stroje. Natomiast no, wiadomo, że to zachowanie imersji, które dla mnie osobiście, personalnie jest bardzo ważne, nie wszyscy mają ten sam poziom estetyki, nie wszyscy na to składają tak duży nacisk. Ja nakładam na to duży nacisk, dlatego że mój strój jest moją imersją i on mnie pozwala zagłębić się w tej grze wyobraźni jeszcze bardziej. To ja śpię w klimatycznych namiotach, to ja mam klimatyczne buty, to ja mam klimatyczne rzeczy i to ja się dowiedziałem, że rycerze z X wieku musieli wszystko nosić na pasach. Ludzie tego nie wiedzą, że miecz, sztylet, saszetkę, rękawiczki, płaszcz, oni mieli to wszystko przy sobie i trzeba było się z tym przemieszczać i to musiało być jakby nie tyle ładne jak i wyglądające, co funkcjonalne. W związku z czym faktycznie też tak jak liczba osób, które gra, nacji, które są narodowości i rodzajów emocji, które tam się mieszają w takim tyglu, to tak samo ze strojami. Ja uważam, że dobry strój robi dużo roboty. No, Korona Królów, są rzeczy, o których nie wypada mówić. Natomiast jeśli chodzi o jakość produkcji, to też jest ona bardzo ważna, dlatego że ludzie, którzy zagłębiają się w takim świecie na 4 dni, jednak dość dużo oczekują, a pamiętajmy, że tam w większości gramy cały czas. Ta gra dzieli się na takie dwie rzeczy, czyli wszystko, co jest in-game, in-off-game, to off-game jest w zasadzie tylko spanie. Czyli idziemy spać do namiotu, gdzie możemy przykryć się. Są ludzie, którzy śpią na skórach, ale możemy przykryć się standardowym śpiworem ciepłym i tam wypić sobie energetyka. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy poza namiotem czy poza miejscem do spania, jesteśmy in-game i nie jesteśmy sobą. Jesteśmy tą postacią, którą gramy.
To jest fascynujący świat i myślę, że wielu oglądających bądź słuchających powinno go też zgłębić, bo zaraz właśnie dojdziemy do tego wątku biznesowego, ale zanim do niego, to jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo wiesz, co mnie absolutnie zachwyciło w twojej osobie, kiedy się poznaliśmy, w sensie taka szczera pasja i pokazywanie tego na Facebooku cały czas, mimo że jesteś człowiekiem biznesu. Teraz dlaczego o tym mówię? Bo jest takie, są takie dwa stereotypy biznesmena w Polsce.
Do czego zmierzasz?
Pierwszy to jest taki, ja na to mówię człowiek MLM, czyli ktoś, kto jest zawsze pod krawatem. Czyli ja jestem kiepskim przykładem, bo tak przeważnie chodzę, ale wiesz, człowiek, który zdjęcie profilowe tylko w garniturze, elegancko, jak posty na Facebooku tylko w kontekście biznesu, wszystko w kontekście biznesu. Jeżeli pokazywanie pasji, to takich społecznie akceptowalnych. I ja się wielokrotnie spotykałem na przykład z tym, że Artur, miałeś 2 lata zdjęcie profilowe kapitana Ameryki w tarczy w kostiumie, bo tak sobie swego czasu
jak
Jak
to rysuje swoją
jak
agencją?
To może być? Albo Artur, masz tutaj, proszę bardzo, masz tatuaże, to ty też to wiesz. I kiedyś miałem na przykład kontrakty, które straciłem, dokładnie. Miałem kontrakty, które straciłem, ponieważ ludzie pisali do mnie, że no oczywiście wzięlibyśmy szkoleniowca, no ale nie możemy mieć kogoś, kto ma tatuaże. I potem spotkałem się z kolegą, który mówi mi tak, wiesz co, czy ty byś chciał robić biznes z kimś, komu przeszkadzają tatuaże? Stwierdziłem,
świetne,
transformacyjne
jest.
Zdanie. Mówię, dobra, w dupie to mam. I od tej pory robię tatuaże, gdzie chcę, żeby żeby właśnie wyglądały, bo je lubię. I dalej jednak jest taki pryzmat w Polsce, że nie można pewnych rzeczy pokazywać. A ty przychodzisz i czy nigdy nie myślałeś o tym, że kurczę, może nie powinienem pokazywać siebie w strojach, bo to wiesz, to głupie jest, nie? Jestem przebrany, przebierają to się
to
dzieci.
Jakieś przebieranki. Wiesz co, ja od samego początku...
Spotkałeś się, wiesz, tylko, nie wiem, z tego tytułu?
Spotkałem się jakby z takim podejściem niektórych ludzi, których... Ja ich nie oceniam z poziomu ich horyzontów, natomiast to jest dokładnie to, co powiedziałeś ty. Czy miałbyś problem z kimś robić z nim biznes? Czy oceniasz go na poziomie profesjonalnym, już na podstawie tego, jakie ma tatuaże? No, chyba, że ma słabe tatuaże, no to wiesz, to już jest... No to wiadomo, no to, ale to w środowisku tatuaży wtedy wiadomo, że masz słabe tatuaże i spojrzysz... no to jest okej. Okay. Natomiast ja nigdy nie miałem z tym żadnego problemu, dlatego że ja jestem osobą dość ekspresyjną i jakby szukając różnych pasji w swoim życiu poprzez motocykle, tatuaże i inne rzeczy, których też mam sporo, te Commodore i jakieś, nie wiem, airsofty i inne rzeczy, nie miałem z tym żadnego problemu, dlatego że to jestem ja. Ja nie próbuję grać kogoś innego na fejsie, nie będąc tą osobą. To jestem ja. Mój strój to jest to, co robię w tej samej chwili. Jak jadę do Łodzi, to zaznaczyłem, że jadę do Łodzi właśnie tu spotkać się. Nie zaznaczałem, że z tobą, ale zaraz to poprawię. W każdym razie ja zaznaczam naturalnie. Dla mnie Facebook jest częścią mojego własnego pamiętnika. Ja kocham relacje sprzed roku. Ja kocham siebie zobaczyć, jak rok temu grałem Wiedźmińskiego adepta szkoły Gryfa. W pełnym settingu graliśmy na zamku i tam pokazuje mi się, że na początku, dokładnie chyba dzisiaj albo jutro to było, lekko śnieg padał, ja stoję przy kuźni w pełnym settingu skórzanym i gram mistrza szkoły Gryfa. Ja to kocham, ale to jestem ja. Ja nie udaję. Tak, jak mam zdjęcie, ja nie rasuję zdjęć, nie podciągam, nie robię filtrów. Jak pytasz mnie, czy to licuje z moim biznesem? Tak, ja uważam, że LinkedIn jest do tego, żeby być tam w garniturze i tam mniej tych pasji. Nie jestem specjalistą, nie wiem, czy na LinkedIn nie jest tak dokładnie, że w tej chwili tak się dzieje, ale widzę, że też się to powolutku zmienia.
Tak.
Że bo kiedyś, jak to mój kolega powiedział, czym jest LinkedIn, to jest taki, wiesz, Facebook dla biznesmenów.
Nie wiem, no to jest pewna
alegoria
pewna
jest na...
Ale jasne. To inaczej zadam pytanie, bo właśnie wiesz, to dobrze, bo właśnie chciałem, bo dlatego między innymi bardzo mi się podoba to, że tak otwarcie, transparentnie pokazuje swoją pasję, to może na drugą stronę. Czy zdarzyła się sytuacja, w której właśnie ta pasja pomogła otworzyć pewne drzwi? Czy ktoś przyszedł i powiedział, kurde, fajny gość i właśnie dlatego chciałem sobie z nim pogadać na przykład, żeby od niego brać towar bądź cokolwiek innego, bo widzę, że to jest... Albo zaprosić na rozmowę.
Tak, zdarzyło się. Wiesz co, jak ja tą pasję otworzyłem, to też zaczęli się pojawiać, jakby mocno poszerzyłem grono znajomych. Czyli ten zasięg mój, bo ja na tym swoim fanpage'u również udostępniam posty ze swojej firmy, oczywiście z jednej czy z drugiej. No ty też widzisz rzeczy, które udostępniam z drugiej firmy, którą otworzyłem, czyli z firmy Oakstall.com. I Oakstall.com to do tego jeszcze sekundę.
Zaraz do tego przejdziemy.
Faktycznie udostępniam, poszło moje się grono znajomych i z mojego pragmatyzmu też wynikało, bo mnóstwo znajomych mam. Kiedyś miałem pewien rodzaj selekcji znajomych, różne reguły panują, że na znajomych na Facebooku mam tylko tych, z którym zjadłem śniadanie, kiedyś niektórzy tak mówili, albo z tymi, którzy spędziłem godzinę. Natomiast jeśli tę osobę znam, a znam ją w większości z LARPów, zdarzyło się coś zupełnie innego. Oni znają mnie z LARPów, chociaż ja nie wiem, kim oni są, bo nasze role się nie połączyły podczas grania. Ale oni mnie znają. Nie miałem z tym żadnego problemu, żeby to pokazywać i to jest dla mnie ważne, bo dzięki temu też pokazuję ludziom, że tu mam firmę z klockami, jestem biznesmenem, jestem przedsiębiorcą, prowadzę biznes, mam rodzinę, dwójkę dzieci, żonę, jeżdżę na motocyklach, mam swoje pasje, dzielę się swoim życiem jak pamiętnikiem, ale tu też mam taki biznes i dzięki temu, że bawię się w LARPy, to nagle zaczęli się zgłaszać do mnie ludzie, którzy chcieliby jakiś kostium. Skąd miałeś taki kostium? Wiesz co, ja też myślałem, żeby taki kostium kupić. Wczoraj byłem u barbera i pani mówi, że no widziałam pana na Facebooku, no bo jakoś tam zasięgi, nie wiem, algorytmy, ona mówi, że widziała mnie na Facebooku i potrzebuje, bo ona zajmuje się strzelaniem z łuku mongolskiego. I dość długo... Artur,
ale dotarczy. Upewnijmy się.
Dotarczy. I ona zajmuje się strzelaniem z łuku mongolskiego i starała się znaleźć ciuchy, no, łuczniczki mongolskie. I no teraz, no, gdzie na eBayu to wpisać, na Amazonie, no jak ciuchy mongolskie. No, mówi, wy to robicie? Ja mówię, tak. Bo ja bym chciała taki pas i taką kaletkę, to jest taka mała torebka. Czy bo mówię, tak, możemy wykonać. Ona mówi, że jeju, no to super, bo ja nie wiedziałem nawet, gdzie tego szukać. To jest właśnie pytanie.
To jest idealny punkt wyjścia, ponieważ zobacz, czyli masz już jeden świetnie rozwinięty, długo działający na rynku e-commerce klocki edu.pl. Zaczynasz bawić się te 2,5 roku temu w dobrym znaczeniu słowa zabawa, LARPy, będąc osobą tak idącą za pasją, jak powiedziałeś, że jesteś, wchodzisz w to, mówiąc po staropolsku, all in. I w tym momencie idziesz właśnie, wysoka jakość produkcyjna materiału, chcesz poczuć się częścią tego. I w którym momencie i w jaki sposób myślisz, kurde, można by było na tym zrobić drugi e-commerce, drugi biznes?
Ja w związku z tym, że mam dość dużą otwartość do przyswajania wiedzy i do chęci, dość szybkiego zjednawania sobie ludzi na takiej zasadzie, że nie wszyscy mnie lubią, ale ja lubię wiedzieć, co się dzieje. Lubię, jak zobaczyłem, czym są LARPy, to chciałem zobaczyć, jak się je robi. Chciałem zobaczyć, kto te stroje robi, no bo chciałem sobie takie stroje robić samemu albo kupować, które są lepsze. Mam duży poziom estetyki, w związku z czym zależało mi, żeby te stroje były wysokiej jakości, więc musiałem zdobyć wiedzę na temat, gdzie takie stroje kupić. Jest cała masa strojów, cała masa settingów, cała masa larpowych kusz, mieczy, tarczy, wszystkiego, tylko ono jak we wszystkim są, różnią się jakością. W związku z tym, że szukałem wiedzy, a co ciekawe, niektórzy znając mnie z mojej strony klockiedu.pl, a będąc w branży larpowo, powiedzmy larpowej ogólnie, czyli będąc w e-commerce larpowym, bo taki e-commerce też funkcjonuje, potrzebowali ode mnie wiedzy o e-commerce. Jak stworzyć, dlatego że oni są świetnymi artystami, świetnie pewne rzeczy robią biznesowo, sprzedają bilety, robią eventy, robią różnego rodzaju, przygotowują larpy, natomiast ich wiedza e-commerce'owa nie jest wysoka. Mają słabej jakości sklepy internetowe albo nie potrafią dotrzeć do klientów, nie wiedzą, czym są lidy, a na słowo ROAS myślą, że ich się obraża. Więc oni też częściowo przyszli bezpośrednio do mnie, bo wiedzieli, że klocki edu.pl są szeroko znane i że ja jestem właścicielem tej firmy i w związku z tym, że to jest typowy e-commerce, to pytam, jak to zrobiłeś, bo my byśmy chcieli to zrobić też w LARPach. No i to mi dało taki zaczątek. Do tego poznałem odpowiednich ludzi i poznałem swojego wspólnika, z którym mamy Oakstall, czyli Kubę, który jest kostiumografem. Jest młodym, świetnie zapowiadającym się kostiumografem, który projektuje stroje, nie tylko larpowe, ale również teatralne stroje. No mam nadzieję, że wzięliby go do tej Korony Królów, bo to by zaczęło mieć jakiś taki blik trochę, jak ten on projektuje.
Ale disclaimer, ja pamiętam tylko memy z Korony Królów. No
bo tylko memy są. Tam każdy film jest memem. Jak ja oglądam, to każdy film jest memem, bo on historycznie w ogóle jest mniejsza. Więc spotkałem osobę i wspólnie on zaczął mnie pytać o to. Ja mówię, to słuchaj, to spróbujmy zrobić coś razem, bo ty masz wiedzę o LARPach i siedzisz tam 10 lat, projektujesz stroje. On mi ten pierwszy kostium uszył.
A na jaką potrzebę ten sklep odpowiadał? No bo ja kojarzę świat taki paralarpowy, generalnie cosplayowy, no bo myślę, że z podobnych źródeł ludzie czerpią w tym wypadku towar. Jako albo chińszczyznę szytą w dziwny sposób, w dziwnych miejscach,
Pakistan,
za niewielkie pieniądze.
Indie, tanie rzeczy.
Które możesz zamówić na AliExpress, albo takie customowe, inne piękne staropolskie słowo, rzeczy zamawiane przez Etsy, gdzie jak ja szukałem sobie kiedyś tarczy Kapitana Ameryki, to można było mieć faktyczną tarczę wykonaną.
Tak, no Etsy jest największym systemem sprzedaży customowych rzeczy.
Więc nagle widzisz, że istnieje rynek, na którym jest masa tych rzeczy i to przekrój od taniochy po drożyznę wysokiej jakości i mówisz, a my sobie też otworzymy sklep w tej przestrzeni. Dlaczego?
To było prostsze, dlatego że Kuba, marka Oakstall, to jest marka Kuby, do której ja niejako po pandemii dokoptowałem siebie i stworzyliśmy hybrydę pewną. Dlatego że pandemia dla rynku cosplayowego, larpowego, eventowego była mocno zabójcza. Nie można było się spotykać, w związku z tym te wszystkie eventy w maskach, one nie funkcjonowały. W związku z tym cały rynek larpowo, eventowo, cosplayowy mocno przygasł.
Ewentualnie można było robić Fallouta.
Można było robić, natomiast no też był problem ze spotykaniem się, ale ograniczenia bardziej typowo już takie państwowe, że grupowanie się, tam wesela 50 osób i tak dalej, ograniczyło to. W związku z czym przychody tej firmy Oakstall na tamtym etapie i Kuby jako właściciela w tamtym czasie zmniejszyły się. W związku z tym, jak ten rynek się delikatnie odrodził w ubiegłym roku, pomimo wojny, no to połączenie powrotu do projektowania strojów i powrotu do dawania jakości takich, jak Oakstall ma, bo to, co ja wybrałem od Kuby, dlatego mnie zainteresowało, że nie było tanią podróbką fatałaszków czy jakichś takich tulowych rzeczy z wypożyczalni strojów festiwalowych, nie umniejszając nikomu. To jest w pełni funkcjonalny, skórzany pancerz, który zdałby rolę absolutnie podczas średniowiecznej potyczki pod knajpą. To jest gruba skóra nabita nitami, napami, innymi rzeczami. Trzeba by to zobaczyć, bo ciężko jest opisać. I wtedy...
To brzmi nie tanio.
Nie, i to nie jest tanie. Nasza marka nie jest marką tanią. My, to jest typowy handcraft, czyli robimy to sami. Wiadomo, że nie wszystkie rzeczy robimy fizycznie sami ręcyma tymi, natomiast korzystamy z najlepszych specjalistów, którzy pod naszym nadzorem, Kuby jako kostiumografa, moim jako osoby, która wciąż się też uczy tego biznesu, ale zna mechanizmy logistyczno i komersowe, żeby to dostarczyć, bo nie sztuka jest zrobić dobry produkt w takiej formie, w jakiej ja myślę, żeby nie był źle zrozumiany. Robimy dobry produkt, ale trzeba też go umieć sprzedać, bo żeby dotrzeć do ludzi za pomocą Etsy, też jesteśmy na Etsy, ale to też jest potężna branża i to nie jest tanie. To jest marka jakościowo pozycjonowana wysoko, dlatego że my robimy rzeczy na zamówienie w większości. Nasz sklep internetowy Oakstall, kończąc, posiada kilka dodatków na razie do tych strojów ogólnych, natomiast w większości przypadków są to projekty indywidualne, które mogą być okraszone produktami z naszego sklepu, który się rozwija. Jest jeszcze pomysł na to, żeby zjednać sobie pod marką Oakstall, która ma dość już przyzwoitą, powiedziałbym, renomę w Polsce, małych crafterów, którzy robią fajne rzeczy, a nie potrafią się przebić przez e-commerce, bo próg wejścia jest za wysoki. Taki mam też pomysł na to.
Właśnie chciałem spytać, jak pozyskujecie klientów? Bo zobacz, sam powiedziałeś, że LARPy są niszą, ale jednak niszą, której jest bardzo duży przekrój odbiorców, czyli od osób starszych, po młodszych, różne płcie i tak dalej. Te rzeczy są jeszcze pozycjonowane wysoko i co za tym idzie, stosownie kosztowne. I w takim razie, poza, wiesz, obecnością na samych LARPach, co wydaje się w tym momencie banałem, czyli idziemy tam, gdzie jest grupa docelowa i mówimy, że coś takiego mamy, robimy sobie stoisko czy cokolwiek, to jak w przestrzeni na przykład internetowej, no bo jednak jest to e-commerce, szukacie klientów?
No głównym medium jest jednak Facebook i Instagram i tutaj ciężko jest targetować reklamę. Na tą chwilę ja nie zdecydowałem się w ogóle na reklamy facebookowe, dlatego że one jakby nie do końca... To jest zbyt duży koszt na tą chwilę, żebyśmy mogli w niego zainwestować o tyle i dać ludziom to, czego oni potrzebują. To jest bardzo szeroka grupa ludzi. Pamiętajmy, że settingi do różnych gier są różne, czyli inaczej wyglądają miecze z IX wieku dla wikingów, a inaczej wyglądają miecze wikińskie, a jeszcze inaczej wyglądają, nie wiem, cepy z Warhammera. Jest mnóstwo takich sklepów internetowych w Polsce, też jest kilka, dwa czy trzy takie dobre sklepy internetowe, które mają bardzo szeroki asortyment producentów, którzy produkują i to jest niższa półka. My szukamy klientów tam, gdzie chciałem być, tam, gdzie oni są. Ale faktycznie pojawiamy się offline'owo na tych LARPach. Ja na tych LARPach jestem, ja gram i jeździ z nami Oak Stahl. Stahl, czyli po angielsku kram. My mamy taki dębowy kram, w którym też pokazujemy się, żeby dać ludziom możliwość dotknięcia produktu. Ja przełożyłem część doświadczenia i wiedzy z moich klocków, gdzie zrobiliśmy zdjęcia 3D i bardzo dobrej jakości faktycznie zdjęcia, tak żeby pokazać jakość wykonania ręcznego. Jakość ręczna jest taka, że trzeba ją zobaczyć. To trzeba dotknąć, trzeba spróbować, zobaczyć jak skóra pachnie, zobaczyć jakiego rodzaju są użyte dratwy woskowane, jakiego rodzaju są nity, jakiego rodzaju są napy i jaka gruba jest skóra, czy to jest skóra naturalna, w większości tak, ale czy to garbowana, czy licowa, czy każda inna. Więc a internet. Czyli mamy sklep internetowy z bardzo prostą, fajną ścieżką zakupową. B. My na tym sklepie internetowym sprzedajemy również bilety na eventy. Dzięki czemu poszerzamy grupę docelową naszych klientów.
Eventy które... swoje czy cudze w ramach afiliacji?
Na tą chwilę te eventy są nasze, czyli jesteśmy współorganizatorem eventu. Jednego tak naprawdę, czyli tego hosta, o którym wspomniałem wcześniej, to jest event już wyprzedany, ale druga edycja odbywa się teraz właśnie z końcem maja i my na niego sprzedajemy bilety, w związku z czym docieramy do naszych klientów potencjalnych, tych, którzy kupują tam bilety, bo to jest miejsce zakupu biletu. W związku z tym możemy im zaproponować kod rabatowy, możemy im zaproponować różnego rodzaju profity z tego tytułu, że oni kupią. Co ważne, produkty, które zakupią w sklepie, mogą odebrać podczas eventu. Nie muszą płacić za przesyłkę, one są jakościowo, mogą je na miejscu wybrać, mogą przebrać, bo z reguły to jest kilka tych produktów, więc mogą sobie wybrać ten, który im bardziej pasuje. Trzeba pamiętać, że przy produktach wykonanych z naturalnych rzeczy, ręcznie wykonanych, one mogą się minimalnie różnić, bo to nie jest produkcja masowa. No to jest nasz pomysł na to, żeby zrobić. No i oczywiście pojawiam się ja na eventach z Kubą. I szeroko to promujemy na podstawie koszulek, offline'ów i zachęcania. Zapraszamy do naszego namiotu, który będziemy też promować i pokazywać w wyposażeniu danym. Można przyjść, można pogadać. Można wysłuchać moich tyrad na temat różnych okresów i tego, co ja wiem na ten temat już. I to jest chyba najlepsza droga w tej chwili. Offline'owo ciężko, bo ja wciąż chciałbym zaciągnąć ciebie na LARPa i zaciągnąć ludzi takich jak ty albo podobnych, dla których nigdy w życiu o LARPach nie słyszeli. Ja nie wiem, czy kamerzyści słyszeli kiedyś o LARPach. No to tu jest dobrze, a tutaj? To jest nieźle, nieźle jest.
Zobacz, jaka wysoka. Ja po prostu pracuję ze światłymi ludźmi.
Tak, no to mnie bardzo cieszy, ale chciałbym dotrzeć nie tylko z tą firmą, z tym Oak Stahlem, bo ta firma wyrosła troszeczkę z hobby, troszkę z pasji, troszkę z tego, co chcę robić. Żeby pokazać, że to jest fajne activity, że można jeździć na desce, można jeździć na motocyklu, można skakać ze spadochronem i latać w tunelach aerodynamicznych, ale możecie też spróbować ludzie zagrać w LARPy bez względu na to, czy macie 20 czy 50 lat, bo nie jest to elitarna. To właśnie chciałbym też zdementować, że nie jest to elitarne miejsce, gdzie potrzeba całą masę kasy, żeby tam wejść w ogóle. Próg wejścia jest absolutnie bardzo niski. Nikt tego nie będzie deprymował, że kogoś nie stać na pewne rzeczy. No oczywiście poza biletem czy jakimś rzemie, ale są tak różne LARPy o tak różnym progu wejścia, w zasadzie od kilkuset złotych, czy nawet nie, widziałem ostatnio za 100 złotych.
Rzeczą, której bardzo chciałbym się dowiedzieć, biorąc pod uwagę właśnie to, że to jest twój kolejny sklep po tym, jak przez 15 lat rozwinąłeś klocki edu.pl, jakie rzeczy, których nauczyłeś się na klockach, przeniosłeś od razu do Oak Stahl, jeżeli dobrze wymawiam?
Świetnie.
Dzięki czemu wiedziałeś, że no, to jest ta właściwa droga. No bo nie zaczynałeś już od zera, nie byłeś osobą, która stawia na zwykłym szablonie sklep i patrzy, uda się albo się nie uda.
Przede wszystkim zrobiłem, Artur, to, że oparłem ten sklep na tym samym systemie. Czyli mam jeden panel. To ułatwia zarządzanie. Poza tym znam mechanizmy, które funkcjonują w AI. Więc wiem, jak to funkcjonuje i to jest krok, który pozwala szybciej posuwać się do przodu. Nowy system sklepu internetowego, bez względu jaki SaaS wybierzesz, czy oprogramowanie dedykowane, wymaga kawału czasu, żeby się tego nauczyć. To jest primo.
Jasne. System miałeś sprawdzony, to jest dość logiczne, że poszedłeś po prostu po, wiesz, stack narzędziowy taki, jaki po prostu znałeś już wcześniej, więc wiadomo, że pewnie czy system do automatyzacji, czy sposób, to są wszystkie takie rzeczy, powiedzmy, narzędziowe, dość logiczne, że poszedłeś po sprawdzonym wyborze. Natomiast bardzo fascynuje mnie, szczególnie biorąc, wiesz, wracając teraz i koniecznie polecam, jeżeli ktoś nie widział, do pierwszej naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy o tych wszystkim sposobach wyciągania wniosków, planowania kart produktów, tym podobnych rzeczy, czy są właśnie rzeczy, które przyniosłeś jeden do jednego do swojego nowego biznesu, biznesu, a na przykład się świetnie sprawdziły, albo może coś się właśnie nie sprawdziło, bo okazało się, że nie ma tych uniwersalnych prawideł e-commerce'u, które działają niezależnie od kategorii.
Dobrze, że myślisz, że zahaczyłeś ten temat. Nie ma uniwersalnych prawideł i nie wszystko, co wymyśliłem w cudzysłowie w klocki.edu.pl sprawdziło się w Oakstall.
Dawaj jakiś przykład, bo to brzmi jak początek dobrej historii.
Na pewno klienci, moi klienci LARP-owi są bardziej wymagający w kwestiach różnego rodzaju płatności i ewentualnych płatności w formie rozbijania kosztów biletów na raty na przykład, gdzie sprzedaż ratalna w moim sklepie internetowym to jest inna półka cenowa. Koszyki rzędu 150 zł bardzo rzadko rozbija się za pomocą odroczonych płatności, czyli buy now, pay later. Mhm. W przypadku rzeczy, które są z wyższej półki albo też są pozycjonowane wyżej, powiedzmy kostiumy, które czy proste, nie wiem, przeszywanice, które kosztują w granicach 1000 zł, okazuje się, że tutaj musimy się skupić przede wszystkim na tym, żeby dać klientom możliwość zapłacenia ich w ratach. To jest pewien kłopot. W Polsce systemy ratalne oczywiście funkcjonują i nie ma z nimi problemu, jeśli one są też do odpowiedniej kwoty. Natomiast zderzyłem się z systemem problemów płatności ratalnych międzynarodowych. Jak zagwarantować klientowi z Hiszpanii zakup danego produktu w ratach?
No tak, te umowy bankowe.
Absolutnie w Polsce nie ma takiego. Jest jeden z systemów, niektórego nie będę tu reklamował, który to obsługuje. Natomiast weryfikacja kredytowa klientów z różnych krajów przy zakupach transgranicznych jest skomplikowane. Ja rozmawiałem z kilkoma dostawcami usług w Polsce, rozwiązań płatnościowych i wszyscy mówią, że wszyscy się wykładają na weryfikacji, no bo w Polsce w przypadku zakupu odroczonego 30-dniowego wystarczy w większości PESEL i dobra historia kredytowa i zwłaszcza, jeśli ta historia jest stabilna, czyli kupujesz, płacisz, oddajesz,
15
płacisz.
15 minut i masz sprawdzone.
Artur, minuta. W tej chwili w przypadku systemów takich e-commerce'owych do płatności do 2000 zł czy do 1200 zł, jeśli nie masz jakichś problemów i nie miałeś wcześniej, to ta weryfikacja jest jedno SMS-owa. Całość systemu odbija się dosłownie w jedną sekundę. Co ciekawsze, one obsługują te systemy również to w formie takiego protipa zwroty, w związku z czym czasem udaje ci się nie zapłacić za towar, który już udaje ci się zwrócić. Więc tu się zderzyłem z tą materią, bo tu jest wyższy koszyk, droższe produkty i dotarcie do klientów też jest trudniejsze. Muszę przyznać uczciwie, że ten sklep funkcjonuje niecałe 8 miesięcy, w związku z tym wszystkiego typu narzędzia jak hotjary i inne rzeczy wymagają lepszej jeszcze troszeczkę czasu. Poza tym on w związku z tym, że czas biznesu nie jest najlepszy dla wszystkich, więc ja pragmatycznie musiałem skupić się na moim core biznesie, w większej części. Myślę, że rozumiesz, że skupiamy się na tym, co nam daje pieniądze, bo to jest ważne w tej chwili. Ja chętnie popłynę ze swoją pasją, gadulstwem i bawieniem się w LARPy, ale no ta proza rzeczywistości, proza dnia dziennego, czyli płacenie rachunków, leasingów i kredytów rosnących w klockach edu.pl, bo je posiadam, jest ważniejsza. W związku z czym jedno z drugim się łączy, ale wciąż nie udało mi się jeszcze tak swobodnie zarządzać Oakstallem, mówiąc uczciwie, i taką dużą ilość czasu spędzić, jaką bym chciał w tym projekcie, żebym mógł się podzielić. Za rok spotkamy się może. To wtedy powiem, że Hotjar działał tak albo nie działał tak. Reasumując, większość tych rzeczy, które przeniosłem do Oakstalla z klocki.edu.pl zadziałała, ale czyli feedback od klientów, tych, którzy kupują bilety, tych, którzy kupują nasze rzeczy, jest pozytywny, czyli obsługa mailowa, dopieszczanie tych klientów, multijęzyczny panel, łatwa ścieżka zakupowa, one click checkout, czyli jedno klikalny checkout, to działa. Natomiast jakby wciąż nad tym pracuję i myślę, że sam potrzebuję trochę więcej czasu, bo 8 miesięcy jest za krótki horyzont czasowy, żebym mógł powiedzieć, to działa, to nie działało, to powinienem zmienić, a tu będzie lepiej, a tu będzie gorzej.
Mhm. A jesteście obecni też na platformach, jak powiedziałeś.
Tak, jeśli chodzi o klocki, to naturalnie jesteśmy w wszystkich ważnych platformach w Polsce, bo to rozwijamy platformy, no jakby integracja poprzez systemy SaaS-owskie jest dość prosta, no bo to w zasadzie pliki XML-owskie i łączenie się z platformami polskimi czy międzynarodowymi jest w porządku. Oczywiście wymaga to odpowiedniej konfiguracji dostaw i innych rzeczy, natomiast w przypadku rzeczy handcraftowych, platforma jest tylko jedna słuszna, jest Etsy. I to jest największa platforma, którą w Polsce, słyszeliście o Etsy? No to tu mamy 50% już na 50, bo w LARPach mieliśmy 100, że wiedzą.
Zdania ekspertów są podzielone.
Zdania ekspertów, dlatego nie wszyscy wiedzą, że jest coś takiego jak handcraftowa, że jest taka platforma, gdzie wszyscy handcrafterzy, czyli wszyscy rzemieślnicy, mówiąc po polsku, pracują i wystawiają swoje produkty. Ty wiesz, że jest Etsy i dla mnie to jest potężna nisza w Polsce dla wszystkich ludzi, którzy tam robią, tam jest... Jest to dość skomplikowane, nie są te proste, ta platforma nie jest tak prosta w moim przekonaniu jak Allegro, nie jest tak dobrze rozwinięta, bo to jest platforma amerykańska, czy tak mi się wydaje, że oni są...
Nie jestem do końca przekonany,
ale to jest troszeczkę tak jak z przyswojeniem sobie systemu sprzedaży i zakupów na Amazonie. On nie jest dla nas naturalny. Dla ciebie zakupy na Amazonie są naturalne, jak klikniesz, bo dla mnie bardziej naturalnym jest Allegro, no bo my jesteśmy przyzwyczajeni do Allegro. Amazon jest troszkę bardziej skomplikowany.
Tak, działa to inaczej, wygląda...
Działa inaczej, wygląda inaczej, tu są jakieś używane, tu są jakieś, że tu odnowione i tak nie do końca wiem. W Allegro to wiemy, że naciskamy klik, klik, kup teraz, smarta, wchodzimy. Więc jest to, nie reklamuję też Allegro, ale bardziej chodzi o ten user experience, jest szybciej. Jesteśmy na platformach, no i tych platform nie jest za dużo, żeby tam wejść. Natomiast też przebić się wśród handcrafterów jest dość ciężko, dlatego że większość tych handcrafterów, chcieliśmy postawić na to z Kubą, żeby mieć towar na stanie. U nas wszystkie produkty, które są w Oakstalu i są w naszym sklepie internetowym, są w moim magazynie na półce zindeksowane. Więc to, o co pytasz, co przełożyłem najlepiej i myślałem, że zagra lepiej, to jest to, że produkt jest dostępny. Kupuję go tu i teraz. W części sklepów internetowych ze szpejem, znasz to słowo? Szpej?
Tak.
Szpej, tak. Czyli wszystko, co dotyczy danej twojej fantazji, czy danej twojej, ze szpejem larpowym, ma osobną kategorię, dostępny od ręki. Ja nigdy nie mogłem tego zrozumieć, więc dlaczego wszystko nie jest dostępne. Większość jest zamawiane w jakichś takich transzach, że co 2 tygodnie, potem ktoś przychodzi. Tak naprawdę nie wiem, kiedy towar dostanę. Ja chciałem postawić na to, co jest w klockach najważniejsze, że jeśli zamówisz do 12, to dzisiaj ten towar ci wyślemy, bo on jest na stanie magazynowym.
I okazało się to ważną przewagą z perspektywy odbiorców, czy nie. Też nie macie takich danych?
Nie.
Nie.
Nie okazało się potężną przewagą. Nie było przewagą konkurencyjną taką dużą, żebym zdominował rynek i mówiono o mnie na wszystkich portalach, ewentualnie na wszystkich odpustach, że w Oakstalu to można wszystko kupić od ręki.
Wbrew pozorom wielbiciele LARPów nie mają problemu.
Wielbiciele LARPów mają, no ja wciąż próbuję ich zdiagnozować, bo ja krótko się z nimi jeszcze znam i sam krótko, ja wiem jak działają klienci od klocków, tak jak pytałeś, natomiast tutaj byłem przekonany bardziej w ogóle graniczący z pewnością, że jak ja położę na półce 15 kaletek, to są takie małe torebki, ręcznie wyprodukowanych i napiszę na stanie 15, to ludzie będą chcieli, mogą mieć je jutro. Dla klientów LARPowych nie jest to najważniejsze podobno, ja to wciąż diagnozuję, bo czasem LARPy sprzedają się rok do przodu. W związku z czym nie ma dużej presji czasowej dotyczącej tego, że musisz mieć to już i teraz.
Złośliwie chciałem powiedzieć, że oni są przyzwyczajeni czekać na wszystkie swoje wydarzenia w
właśnie,
przyszłości.
Właśnie, a ja uważałem, że jeśli, że jest okej, to działa, to funkcjonuje, te rzeczy się sprzedają w jakiejś tam założonej przeze mnie, na założonym przeze mnie poziomie, albo w tej chwili dokładnie bardziej chyba poniżej tego poziomu, ale to, że mam go na stanie, nie okazało się przewagą konkurencyjną.
O co pytają klienci, którzy kupują rzeczy rękodzielnicze?
Dlaczego to jest takie drogie?
Jak odpowiadasz?
Dlatego, że jest ręcznie wykonane i próbuję powiedzieć, czy wiesz, ile kosztuje godzina pracy w Polsce najniższa? Ile jest za godzinę najniższą? To jest około 20 paru złotych, prawda? Jeśli dany pas, jego wykonanie, szycie ręczne, dratwą, pas ma 2 metry, trzeba go dwukrotnie przeszyć z jednej, dwukrotnie z drugiej strony, woskowaną nicią, to nie da się tego zrobić w godzinę. Więc jeśli ten pas szyje się 4 godziny, to przy niewykwalifikowanym pracowniku należałoby zapłacić już za jego uszycie około 100 zł, nie licząc kosztów materiałów, sprzączki, zakucia, no i tak naprawdę skóry. To jest różnica, bo to jest ręczne wykonanie. W przypadku, kiedy pas jest szyty maszynowo, to trwa to, liczyliśmy, niecałe 40 sekund. Pas jest przeszyty. Natomiast ręczne szycie ma jakby dla mnie dużą wartość, bo to jest ręcznie wykonane. Pamiętajmy, że jeśli gramy LARPy z IX wieku, to dla mnie osobiście ważne jest, że te rzeczy musiały być wykonane ręcznie. Być może nie były laserowo nacinane, na pewno nawet, ale powiedzmy, że ręczne uszycie jakiejś rzeczy za pomocą rzemienia. My mamy część rzeczy, która jest wykonana bez użycia dratwy. Jest sznurowana rzemieniem tylko i wyłącznie. Zajmuje mnóstwo czasu. Ja tak odpowiadam, bo to jest ręczna rzecz. Ciężko mi jest przez internet czy przez telefon wytłumaczyć, czym one się różnią. Natomiast jak już mam klienta na przysłowiowym widelcu u siebie na kramie, to on widzi, dlaczego. O, wielokrotnie mamy takie informacje, wiem, czemu to tyle kosztuje. Dotknie, poczuje grubość skóry, no nie da się tych wszystkich przez internet.
A jeżeli cena nie jest barierą, to zakup jest szybki, czy to też jest milion pytań do pana sprzedającego?
Jeśli cena nie jest barierą, to zakup jest dość szybki, dlatego że tak, dokładnie tak jak z klocków staramy się opisywać bardzo dobrze produkty, żeby uniknąć kolejnych pytań. Więc zdjęcia 3D produktów oraz...
To są te kolejne rzeczy, które przenieśliście.
Tak, tak. Zdjęcia 3D też przenieśliśmy w większości produktów, czyli mocne zbliżenie produktu, bo to powoduje, jakby to powiedzieć, niechęć do zadania pytań, bo jeśli wszystko widzisz i praktycznie możesz to dotknąć, no to nie pytasz. No, to dlatego, tak jak w klockach, wystawiamy klocki do dotknięcia, żeby nie zadawać pytań, czy to jest okrągłe, jaki jest duży produkt i tak dalej. Więc dajemy skalę, dajemy produkt, widać jak zrobić. Pojawiają się w przypadku rzeczy szytych na miarę, czyli kostiumów, które są zamawiane przez klientów według ich wytycznych. Tutaj pytań jest dużo więcej, albo same są pytania, ale my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dlatego, że po wypełnieniu formularza, jak ten strój ma wyglądać, do jakiego settingu, do jakiego czasu okresu, czy do jakiego LARPA, po przesłaniu wymiarów twojej klatki, barków, czyli to, czego potrzebują typowi już krawcy, gdzie oni to szyją, pozostają kwestie tylko i wyłącznie wizualizacyjne. Więc my generalnie przesyłamy projekt, ktoś go ogląda i jakby wierzą, że nasze produkty są, bo oni już... Klienci, którzy zamawiają u nas produkty, to w większości są właśnie nie ci, którzy w klockach. To są klienci powracający. Albo znają nasze rzeczy, znają markę Oakstall z poprzednich edycji, bo Oakstall na rynku był kilka lat, od 98 roku, 2018, przepraszam. To wtedy oni znają jakość tego. I tutaj tych pytań jest mniej, nie muszę ich przekonywać, to są klienci powracający. Ci, którzy są nowi, znają jakość, ale zadają pytania, no bo czy to nie będzie mnie, czy jak to funkcjonuje. I wtedy pokazujemy filmy, pokazujemy grafiki, pokazujemy real photo i no pokazujemy kilkaset zdjęć.
Wiesz, co mnie zastanawia, bo to tak, że mam taką hipotezę, tudzież wrażenie, że wasz zakład z rzeczywistością polega na tym, że klient LARPowy jest aż tak zaangażowany w to, co robi, jak ty, więc będzie mu aż tak zależało na jakości materiałów, które robi, że będzie chciał mieć dokładnie właśnie odwzorowywane nawet poprzez metodę tworzenia strój, tak jak wy to w tej chwili robicie. I kurczę, też się prosi o takie postawienie niebezpiecznego pytania, czy to nie jest troszkę przeniesienie twojego stylu na rynek i może się to zderzyć na przykład z tym, że większość larpowców chce mieć jednak rzeczy, byle było tanio i wyglądało względnie.
Ja wychodzę z założenia, że są larpowcy, którzy chcą mieć rzeczy i dla nich jest największy rynek, to jest zasada Pareto. Tu się nic nie zmienia. Jest cała masa larpowców, którzy mają rzeczy tanie i wyglądają też dobrze. Nie najważniejszą dla nich jest to, że to jest jakościowo ręcznie szyta skóra, garbowana i tak dalej. Oni wyglądają świetnie w stroju elfa czy krasnoluda, którzy stworzyli sam, kupując rzeczy na Oliksie, przeszywając sobie w domu i też się z tego cieszą. To jest dla nich wartość dodana, bo sami to stworzyli. Ja z tym nie walczę. Ja nie walczę no jakby z wiatrakami. My mamy osobną markę. Mamy rzeczy, które są jakościowo najwyższej klasy. Mamy rzeczy, które są dopracowane w każdym szczególe i z tego jesteśmy znani. One nie są tanie, ale jakość nigdy nie jest tania, a u nas jest ona uwarunkowana no, tą pracą ciężką nad tym.
Okej, jasne, rozumiemy to. Tylko wiesz, wątek jest taki, to co mnie teraz zastanawia też jeszcze, to że na pewno, tudzież może zaraz wyprowadzisz mnie z błędu, swój pierwszy e-commerce masz mocno oprocesowany, oprocedurowany, obwarowany wieloma rzeczami. Do tego prawdopodobnie, ewentualnie zaraz mnie wyprowadzisz z błędu, jest cała masa dokumentów typu strategia marketingowa, strategia sprzedażowa i tym podobne. Czy robiliście podobną rzecz przy Oakstall, czy nie?
Nie, Artur. No, Oakstall wyszedł z mojej fantazji, ze spotkania, z rozmów, z brainstormów, które spotkaliśmy się, z hype'u, czyli z tego takiego uniesienia, gdzie ludzie wychodzą z emocji gry do emocji, do prost rzeczywistości, tego, że spotykamy się, że gra się udała, że jest
fajnie.
Nie
masz poczucia, że powinieneś to mieć? W sensie, kurde, mam strategię marketingową.
Powiem ci, że ilość rzeczy, które powinienem zrobić w moim życiu, jest pewnie większa od ilości rzeczy, które zrobiłem. Natomiast jeśli to jest, ja bym chciał, żeby Oakstall był nie może core biznesem, bo to dość długo pewnie na to będę musiał poczekać, natomiast żeby był równomiernym biznesem jak klocki.edu.pl. I tak, powinienem wszystkie te rzeczy zrobić, strategie marketingowe, tylko że ja chciałem mieć to już tu i teraz. Ja już chciałem robić. My już chcieliśmy mieć produkty i chcieliśmy też sprawdzać, bo po części dlatego, że ten biznes jest moim drugim biznesem, mogę sobie, może kolokwialnie mówiąc, nie pozwolić na dużo większą liczbę błędów, ale niektóre błędy są łatwiej wybaczalne, bo ja nie z Oakstala płacę jeszcze rachunki. Tak to ujmę. Więc tak, strategie marketingowe, dokumenty, procedury. Nie wiem.
Ale wiesz, czemu ja o tym mówię? Bo zobacz, czasami jest tak, że ja mam, prowadzę szkolenia czy warsztaty takie bardziej zamknięte na zamówienie ze strategii marketingowych, czy, no właśnie, czy to dla B2B, czy takich ogólniejszych. I zaczyna się dzień od wylistowania rzeczy, które powinieneś mieć. I wiesz, persona zakupowa albo buyer persona w B2B. Później dobrane kanały, później planne te kanały, te wszystkie rzeczy. I tak po 5 minutach listowania, bo tyle to wydychanego powietrza zużywa, jest takie, o mój Boże, wszyscy są tacy, wiesz, pompuje się z nich powietrze, a po czym im mówię, ale spokojnie, można mieć firmę 20 lat i nie mieć połowy z tych rzeczy i świetnie sobie radzić. Teraz nie chodzi oczywiście, że tego nie należy mieć, tylko że to się po prostu dzieje w trakcie. Albo ludzie mówią o buyer personie i mówię im, słuchajcie, i tak zrobienie tej buyer persony, wiecie, ile zajmuje? 7 miesięcy, żeby tak mniej więcej ogarnąć. Wszyscy, o Jezu, należałoby się położyć, nic nie robić. I wiele osób trochę to paraliżuje, prawda? Taka, wiesz, praca nad pewnymi rzeczami jest trochę taką inteligentną formą prokrastynacji. A twój przykład jest dla mnie pod tym kątem ciekawy, że to jest człowiek, który ma już biznes, to te rzeczy ogarnął, rozkręca kolejne i też nie podchodzi do tego tak akademicko, więc teraz zrobię to po Bożemu i będzie na początek persona spisana, wartości firmy, inne rzeczy, tylko nie, dalej troszkę typ YOLO, nie, że oczywiście umniejszając w jakikolwiek sposób, tylko że te rzeczy się dzieją, mówiąc z kolei po łacinie, instatu nas cendi, czyli po prostu wyjdą w praniu, coś będzie wyeksperymentowane, coś
tutaj
się pojawi.
Tutaj jest, Artur, jeszcze jedna rzecz. Pamiętaj, że mój wspólnik, czyli Kuba, jest artystą. To
ciężko się pracuje z artystą?
Nie do tego zmierzasz. Ja się musiałem do pewnych rzeczy przyzwyczaić do pracy. Ja jestem pragmatycznym facetem, który lubi rzeczy usystematyzowane. Asany, kanbany i ja to lubię. Natomiast tutaj zderzyłem się z pewną rzeczywistością, która nie jest zła, ona jest inna. Mhm. W związku z czym musiałem uszanować tą różność, bo ja w klocki.edu.pl jestem panem i władcą, to jest moja firma. Ja nie jestem w zarządzie. To jest moja firma i ja decyduję na zasadzie właścicielskiej troszeczkę. Teraz wchodzę na magazyn, mówię, teraz zmieniamy system lokalizacji regałów i one będą stoić. Co na ten temat sądzicie? No i tu jest dyskusji chwilę, natomiast to ja mam decyzję stuprocentową. W przypadku Oakstala decydujemy wspólnie. Ja też się musiałem sam tego nauczyć. Ty też jesteś panem i władcą w większości przypadków, chociaż ja nie znam dokładnie struktury firmy, jest też masz partnera biznesowego.
Mam wspólniczkę.
Wspólniczkę.
Tak.
Tak. Ale to też było tak, że przez długi okres czasu byłeś tylko ty panem i władcą.
Tak.
I decydowałeś, co jest dobre, a co jest złe i w którym kierunku pójdziemy, czyli używałeś argumentu właścicielskiego. Ja tak chcę. I w przypadku, kiedy były klocki dupel, to ja tak chcę. I nawet jak magazyn do mnie mówi, że nie przesuwajmy tego regału tutaj, bo on tu szkodzi, ja wiem, że ja tak chcę, bo wiem, że tak jest wizyjnie dobrze. I potem magazyn przychodzi, wie, proszę, jednak miałeś rację, że tak było. Nie? Też czasem przychodzi i mówi, Tomek, w ogóle nie miałeś racji, musimy cofnąć. Natomiast w przypadku Oakstala, ja pracuję z artystą, pracuję z człowiekiem, który ma troszeczkę inne podejście do pewnych rzeczy i zderzam się z jego wizją. W związku z czym musimy wypracować kompromis, a jak wiemy, każdy kompromis jest dobry tylko wtedy, kiedy obydwie strony lekko się wycofają. I mamy tu małe przeciąganie liny, że trzeba by to, tamto, a trzeba by tak i tak. I ja z jednej strony ciągnę, Kuba z drugiej, dlatego tutaj też się uczymy samego siebie i to jest nowy biznes. Dla mnie nowy jako larpy, jako praca w skórze, praca w tkaninie.
Co się łatwiej buduje? Biznes, który budujesz sam, masz pełną odpowiedzialność, moc decyzyjną i też te fanaberie, słowo, które lubisz? Czy biznes, który robi się z kimś, można odbić myśli, no ale są też te wszystkie negatywne strony, czyli jednak jest ktoś, kto może moją decyzję zawetować albo utrudnić i trzeba brać jego punkt widzenia pod
Artur,
uwagę.
No to niestety jest pytanie, na które odpowiedź jest jedna. To jest wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Nie jestem w stanie powiedzieć, w tej chwili nie czuję się na tyle kompetentny, żeby powiedzieć, który z tych biznesów robi się dobrze, bo i jeden, i drugi ma swoje zalety, i jeden, i drugi ma swoje wady. Mój kolega kiedyś do mnie powiedział, jak pracowałem na etacie jeszcze i pracowałem dla kogoś, równocześnie rozkręcałem firmę, ja mówię, wiesz, tu się uczę na błędach, nie muszę płacić za własne błędy, bo tam zarząd płaci za nie. On mówi, tak, ale tego czasu nie poświęcasz na własną firmę. Skąd wiesz, gdzie byś był, gdyby cię nie było tam? I w sumie to było dużo prawdy w tym, bo pracując dla kogoś innego, no nie poświęcasz 100% czasu tego i nie uczysz się na własnych błędach. Tak? No bo te błędy są jakby pokrywane przez zarząd, czy ewentualnie wiadomo, że na procesie decyzyjnym popełnisz jakieś błędy. To czym mniej jest tych błędów, tym więcej zarabiasz, tym jesteś lepszy, ale za te błędy odpowiada ktoś inny. Jeśli prowadzisz sam firmę, to sam odpowiadasz błędy, a jak prowadzisz ją z wspólnikiem, to odpowiadasz tak samo za błędy swoje, jak za błędy wspólnika. No to jest wspólny biznes. I ja się też tego uczę cały czas. Kiedyś mówiłem, że ja ze wspólnikiem nie będę pracował. Natomiast wartość dodana tego, co dostałem od Kuby, jego potężnych wizji, jak na przykład rzucam mu temat i on mi daje taki w ogóle feedback, że ja w życiu bym na to nie wpadł, że to tak można zrobić w ogóle. Ty mówię, ale jak? Mówię, przecież to tak nie może być. Mówię, ty faktycznie, bo to jest ten punkt widzenia. Strasznie podoba mi się inny punkt widzenia, który zacząłem bardziej doceniać przez to, że zacząłem pracować ze wspólnikiem, a nie tylko sam. Bo ilość błędnych decyzji, które ja podjąłem pracując samemu, oczywiście firma działa, funkcjonuje, jesteśmy zadowoleni, jestem zarobiony. Tutaj już inaczej to funkcjonuje, więc nie wiem, Artur.
I powoli zmierzając do końca, ale jednocześnie do początku wracając, czy jest coś, czego nauczyłeś się, czego doświadczyłeś podczas LARP-ów? Jakby nie było rzeczy będącej twoją pasją, które pomogły ci również na przykład w biznesie, żeby nie powiedzieć, wiesz, ogólnie w życiu, ale jakiś typ umiejętności, jakieś doświadczenie, które udało ci się później przekuć, dzięki temu jesteś, wiesz, innym biznesmenem niż byłeś, zanim zacząłeś LARP-ować.
Niech no się zastanowię, jak to mówią.
Zastanawiaj się, spokojnie wytniemy
to w montażu. Wicie, rozumicie, czy coś takiego faktycznie się pojawiło w LARP-ach? Jakby w związku z tym, że na takich LARP-ach pojawiają się ludzie z absolutnie różnych środowisk. Powiedzmy, ty pracujesz w pewnej bańce środowiskowej ludzi z tej samej branży, ewentualnie przychodzi nowy klient z automotive, czy nowy klient, który sprzedaje, nie wiem, obcasy do butów. To tutaj masz szansę być, ale większość czasu spędzasz jednak w bańce marketerów, callów i tak dalej. Ja większość czasu spędzam jednak wśród dostawców chińskich, sprzedaży i innych rzeczy. Tu wyszedłem na coś, co kolokwialnie można powiedzieć połączenie pasji z biznesem. Nagle zobaczyłem, że mogę porozmawiać tak samo in-game'owo, czyli w grze na przykład, o handlu, no bo jak jestem handlarzem w grze, to mogę porozmawiać o handlu z różnymi doświadczeniami. Rozmawiam, nie wiem, z różnymi narodowościami, z ludźmi, którzy mają kompletnie inny poziom estetyki, ewentualnie nawet kompletny inny poziom emocji. Sam wiesz, że Skandynawowie zupełnie inaczej pokazują emocje, Brytyjczycy inaczej, a my tu słowiańska, łańska fantazja, Rosjanie, Polacy, dwa bratanki, Węgrzy, w ogóle tylko daj tu do napitki. To pozwoliło mi znaleźć szerszą perspektywę w dotarciu do różnego rodzaju klientów klockowych również. Wiem, że Czesi inaczej grają i mają trochę inne podejście. Nie jest tego czasu na tych LARP-ach za dużo takiego, żeby można było potworzyć taki, czy pozwolić sobie na duży networking, żeby nagle wszyscy, bo oni są, przychodzimy na grę, no, robimy grę, bawimy się, potem mamy jakieś afterparty, potem spotykamy się, jesteśmy gdzieś w namiotach, rozmawiamy, czy tam miejscu, gdzie nie ma gry, ale podczas samej gry generalnie ludzie starają się nie wyciągać tych biznesowych rzeczy, no bo my tu przyjechaliśmy odpocząć.
Jasne, podczas gry jestem w stanie zrozumieć, że nie, natomiast to, co powiedziałeś, też jest fajną wartością, bo faktycznie człowiek funkcjonuje w pewnej swojej branży środowiskowej, a biorąc pod uwagę tendencje pracoholistyczne większości przedsiębiorców, to ja się zawsze śmieję w ogóle, że konferencje branżowe to jest odpowiednik spotkań z przyjaciółmi dla ludzi bez przyjaciół, którymi są polscy biznesmeni. Dlatego, że wiesz, po 30 jak masz kogoś poznać, to jak nie Tinder, to co? Jeden się zapisze na kurs gancarstwa, drugi pójdzie na LARPa i świetnie, bo wyrwie go to z jego takiej codziennej kołomyi, praca dom, Lidl.
To jest świetna rzecz, dlatego, że ten przekrój, o którym rozmawialiśmy już wcześniej, ludzi, którzy mają 20, ja spotkałem larpowców, którzy przyjeżdżają, trzeba być pełnoletnim na większości larpów, więc spotkałem ludzi, którzy mają 19 lat i ja w zasadzie nie mam dużego kontaktu z ludźmi, którzy mają 19 lat, poza powiedzmy tym, że mój syn ma powiedzmy 18, ma znajomych, no ale ja z nimi nie spędzam 3 godziny, nie rozmawiamy wspólnie na piwie. Natomiast tutaj jest taka możliwość, że możemy spotkać się na takim afterparty, czy na before party i ja mogę porozmawiać na różne tematy, niekoniecznie biznesowe, z takim szerokim gronem odbiorców, dostawców emocji. Oni dają mi, mówią mi, słuchaj, ja jestem Izraelczykiem, który ma 19 lat i przyjechałem 7 razy na tego LARPa. Specjalnie przylecieliśmy z Hajfy, i zajmuję się tam, czym się tam zajmujesz? No mam mały sklep ogrodniczy. I on mi opowiada o jakichś rzeczach, po angielsku rozmawiamy, bo jak to są larpy międzynarodowe, to po angielsku. I to jest taka wartość dodana. Ja tak ładuję energię z tych, przy tych ludziach. Ja też na tym się czym zajmujesz? Mówię, słuchaj, ja zajmuję się klockami dla dzieci. I co ty opowiadasz? Przecież nie wyglądasz. Mówię, a ty nie wyglądasz mi na małego ogrodnika. No i wchodzimy na taki fajny poziom tego, czyli odpowiadając na twoje pytanie, jeszcze nie wiem, co wyciągam, ale wciąż się z tego cieszę.
Myślę, że przekłucie bańki mimo wszystko. Ostatnio czytałem takie badania dotyczące, to było jakoś w kontekście neuroplastyczności mózgu oraz zadowolenia ze związku. I wyobraź sobie, podobno jest coś takiego, bo to znowu cytując badania, które nie mam do końca zweryfikowane, ale po prostu czytałem sobie, że jeżeli idziesz na randkę z żoną, to lepiej jest pójść...
Ale z własną.
Mam nadzieję, że no tak, z własną.
To musimy
że z własną.
To ustalić. Bo...
Ustalmy, że z własną. Własną. Było suche, wiesz?
Wiem, ale nie mogłem sobie odmówić.
Okej, boomer. W każdym razie, jeżeli idziesz na randkę z żoną własną, dla pewności, i zamiast iść 5 razy do tej samej restauracji, którą masz sprawdzoną, lepiej pójść do jakiejś, nawet jeżeli będziesz z niej niezadowolony. Ponieważ jeżeli będziesz niezadowolony z tego przeciętnego, ergo bądź słabego doświadczenia, to jest to wystawienie się na nowy bodziec, z którym się jeszcze nie zetknęliście, który stanie się pewnie jakąś związkową anegdotą i tym podobne. I ja też lubię, podobnie jak ty właśnie, wchodzić w różne rzeczy, których bym nigdy nie zrobił normalnie. Na zasadzie zróbmy to, typu lepiej nie z gliny, jestem all in. Dlatego, że nigdy nie wiem, z kim mnie to pozna. Nigdy nie wiem, do czego mnie to zaprowadzi. A po drugie, to jest takie utrzymywanie właśnie kontaktu z rzeczywistością spoza własnej bańki, w której siedzimy wszyscy zgarbieni przed laptopami i optymalizujemy karty produktu.
Ja spotkałem ostatnio osobę na takim larpie, która jest tym tłumaczem symultanicznym z języka japońskiego na angielski. Przysięgłym. Dla mnie, jak ona opowiedziała mi, czym ona się zajmuje i jak jej mózg pracuje podczas takiego typu tłumaczeń, kiedy ona równocześnie tłumaczy z japońskiego na angielski, mówi, to jest tak wyczerpujące dla mnie, że po 2-3 godzinach oni są już podobno, ja nie wiem, nie znam, tylko to słyszałem, są wyczerpani intelektualnie, emocjonalnie i w ogóle tak fizycznie, dlatego że to wymaga tyle skupienia, dlaczego, że lost in translation jest najgorsze. Jak pomylisz coś w tych tłumaczeniach, to może się okazać, że od ciebie, no może nie ważą się losy świata, ale generalnie sporo może zależeć. I teraz ja nigdy nie miałbym szansy spotkać w Częstochowie takiej osoby. Nie miałbym szansy spotkać tego ogrodnika. Absolutnie nie spłaszczam larpów do tego, że ja pojechałem tam, żeby poznać ludzi. Ale trochę tak jest, żeby trochę wyjść z tej bańki internetowej, facebookowego scrollowania do real emotion. Bo tak jak powiedziałem na początku, gra jest ustawiona, ale emocje są prawdziwe. Tak samo jak ich spotykasz, tych ludzi. No i ta moja znajoma Norweszka, która bała się do mnie podejść na larpie i zaproponować mi Bruderschafta, bo takie miała zadanie u siebie tam w scenariuszu wpisane. Po larpie za 3 dni dostałem wiadomość, private message na Facebooku. Ona mówi, słuchaj, chciałam ci podziękować za te emocje, które mi dałeś tam. I ona napisała do mnie zupełnie po larpie. Ja byłem, ale o co chodzi? Ona mówi, że dałeś mi fajne emocje, fajnie było ciebie poznać i do tej pory jesteśmy w jakimś kontakcie. Ona mówi, teraz wysłała mi, słuchaj, jesteśmy w strajk w Norwegii, branży IT i 3. tydzień siedzę w domu. I ona, nagle przeszliśmy zupełnie od larpów do takich relacji przyjacielsko-znajomych i pojawiła się zupełnie coś, czego nie miałem od lat. Czyli... co u ciebie słychać? Ona mówi, no teraz jestem w Tajlandii, albo ktoś do mnie pisze z Francji, mówi, słuchaj, nie wiem, czy przyjadę na tego larpa. Pamiętam, jak rozmawialiśmy fajnie o tym, że we Francji to są takie problemy zamieszki, to fajnie się z tobą gadało. Powiem ci, że no tak jak tam przekucie tej bańki, no to...
I myślę, że to jest ten wątek, który będziemy mogli postawić kropkę, więc mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, na przykład, tak jak sam zapowiedziałeś, że za rok i to nie tylko, żeby zobaczyć, co tam słychać w klockach, bo klocki się tutaj prężnie rozwijają, ale żebyśmy na przykład być może byli w stanie zweryfikować kilka hipotez, które w międzyczasie postawicie w Oxtol. Bardzo chętnie dowiemy się. Być może uda się w końcu w międzyczasie mi jakieś doświadczenie larpowe nabyć, bo strasznie mnie to kłóci.
Serdecznie się zapraszam i chętnie postaram się znaleźć odpowiednią grupę ludzi, którzy cię wprowadzi i zaopiekuje się tobą.
I mamy to na taśmie, a przy mojej gabarytach trzeba się zaopiekować, żeby mnie jakiś taki groźny Wikidaiwo nie uderzył. Także
grać groźnego Wikidaiwę. To jest najpiękniejsze.
Nikt by tego nie kupił. W sensie to się nazywa warunki fizyczne. Żaden poziom aktorstwa.
Powiem ci, że jeszcze o larpach musisz się sporo dowiedzieć. Okay. Nie takich Wikidaiów widziałem.
Jestem otwarty na to doświadczenia. Moim i Państwa gościem ponownie był Tomasz Pałasz. z klockiedu.pl oraz oakstal.com, gdzie zapraszamy, żeby zobaczyć, jak wyglądają fachowe rzeczy wysokiej jakości ze skóry. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć.
Serdecznie dziękuję Ci w takim razie za rozmowę. Mam nadzieję, że jak do szybkiego, za rok, za pół zobaczenia. Bardzo było miło być w Twoim gościem.
Kiedyś mnie bawiły, tak, ja mam 35 lat teraz, wiem, że wyglądam starzej, natomiast...
Nie, wyglądasz starzej, bo się broda postarza.
Też tak by tak tłumaczę, natomiast to nie tylko to.
Ja mam 47.
Ty masz 47? To bym w życiu nie powiedział.
Uważnie?
No pewnie, stary.
Ja mam 47.
Ty masz, wiesz co, powiem ci jak moja mama, jak młode oczy masz.
O!
Dżentelmenie. To...